Księga Eklezjasty znajduje się pośrodku Biblii, psalmy, przypowieści Eklezjasty, Księgi Mądrości. Będziemy czytać jeden fragment, gdzieś połowę tej całej księdzy. Filozofowie od wieków próbują wyjaśnić sens życia człowieka, sens poznania, cierpienia, samej egzystencji. Jednak każda taka próba zrozumienia tego bez odniesienia do Boga pozostaje jedynie słabą, niepewną filozofią. Czytając Księgę Eklezjasty, po polsku Kaznodziei, wiele razy napotykamy się na właśnie takie bezsensowne myślenie. Ponieważ taki punkt widzenia to tylko ziemska perspektywa, która kieruje się wartościami, jak tutaj napisane, pod słońcem, czyli bez odniesienia do Boga. Kaznodzieja używa tej frazy aż 31 razy, podkreślając ograniczoność takiego spojrzenia. Dla nas, ludzi wierzących, ta księga mądrości staje natomiast takim wyzwaniem do mocniejszego trzymania się Boga, widząc, że wszystko jest marnością. Już na samym początku słyszymy motto całej księgi: marność nad marnościami, wszystko jest marnością. Praca, odpoczynek, przyjemności, wiedza, choroby, sukcesy, a również wiele innych spraw, o których nawet nie wspomnieliśmy, bez Boga jawia się bezsensowną tylko gonitwą za wiatrem. To właśnie obecność Boga nadaje sens istnieniu. On sprawia, że to, co ulotne, nabiera wagi. To, co trudne, staje się takim prowodnikiem, drogą, a to, co zwyczajnie, staje się miejscem, gdzie Bóg działa. Porozmawiamy więc o Bożych wartościach. O tym, co trwa nie prosto pod słońcem, lecz pod ręką Boga. To będzie kolejny fragment, który czytamy. Tekst 4:17. Zaczynamy i jeszcze 6 wersetów z 5 wersetu. Kaznodziei 4:17. W niektórych Bibliach 5 rozdział, początek. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. Przychodź, aby słuchać. To lepsze niż ofiary składane przez głupców, którzy nie umieją nic więcej, jak tylko czynić zło. Nie bądź prędki w mowie. I zanim pomyślisz, nie wypowiadaj słów przed obliczem Boga. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Dlatego twoich słów niech będzie niewiele. Gdyż jak wielość zajęć rodzi potrzebę snu, tak przy wielości słów wypowiadane są głupstwa. Gdy złożysz przed Bogiem ślub, nie zwlekaj z jego spełnieniem, jemu głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, wypełnij. Lepiej nie składać ślubu, niż składać i nie wypełniać. Nie dopuść, aby usta doprowadzili do grzechu twoje ciało. I nie tłumacz się przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twych słów i niszczyć dzieło twoich rąk? Bo przy wielu snach wiele marności, a także słów wiele, gdy ty, lecz ty żyj w bojaźni Bożej. O taki fragment od razu trzeba powiedzieć, nawiązując do wstępu księgi, że marnością, czyli ulotnością, jak oddają niektóre tłumaczenia, może być nie tylko postępowanie, czy jakieś przyjemności pod słońcem. Marnością może być również praktykowanie religii, w której nie ma prawdziwego Boga. Taka religijność staje się tym, co kaznodzieja nazywa przenoszeniem ofiar przez głupców oraz składaniem ślubu, których nie zamierza się wypełnić. W tym nie ma sensu, bo jest to postawa nieszczerza, obłudna. To jest pozór nabożności bez realnej Bożej bojaźni. W końcu czytaliśmy je, lecz ty żyj w bojaźni Bożej. W tym suć. Z drugiej strony rodzi się pytanie. A jak więc mamy stawać się przed Bogiem? Jak czynić to szczerze, właściwe, sercem, które naprawdę słucha? I w przeczytanym nami fragmencie mamy takie dwie części, dwie główne części. Werset 17 z czwartego rozdziału dotyczy przede wszystkim kwestii naszego serca. Chodzi o nastawienie człowieka, który przychodzi, aby słuchać. A z piątego rozdziału, 6 wersetów, rozwijają temat składania ślubu przed Bogiem. Kaznodzieja uczy nas, jak powinniśmy wypowiadać się przed Bogiem. Jak powinniśmy wypełniać to, co Jemu obiecujemy. Spójrzmy jeszcze raz na Księgę Eklezjasty jako całość. Od 4.17, gdy zaczęliśmy dzisiaj czytać, w niektórych przykładach to jest początek 5 rozdziału, wyraźnie zmienia się ton wypowiedzi autora. Wciąż są obecne takie refleksje filozoficzne, obserwacje życia, przypowieści i mądrościowe komentarze oparte na jego osobistych doświadczeniach, co on widział, co on słyszał. Jednak od tego momentu kaznodzieja zaczyna mówić inaczej. Już nie tylko on opisuje coś, a on zwraca się konkretnie i mówi, nie tylko mówi, zauważył, stwierdził, przemyślał, lecz zwraca się konkretnie i pisze, pilnuj swoich kroków. Ty przychodź, aby słuchać. Nie wypowiadaj pochopnie słów. Wypełnij, co obiecałeś. I tak dalej. Taki tryb rozkazujący. Pojawia się tutaj dziesiątki razy, aż do końca księgi. To nie jest już tylko opis świata pod słońcem. To jest nauczanie skierowane do mnie przede wszystkim i do każdego z nas. Ta część księgi ma bardzo praktyczny charakter. Możemy traktować te słowa jako polecenia, a nawet jako rozkazy. Rozkazy mądrości, które mają nas uchronić przed głupotą życia bez Boga. Wiem, że wielu osobom nie podoba się, gdy ktoś im rozkazuje. Kojarzy się to takim z dzieciństwem, z ograniczeniem wolności, była odbierane jako coś obraźliwego albo zniechęcającego, ale spójrzmy na to z innej perspektywy. To mądrość przemawia do nas. To mądrość, Boża mądrość rozkazuje. A jeśli to Bóg mówi do nas w trybie rozkazującym, to nie dlatego, żeby nas poniżyć, lecz żeby prowadzić, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. On wie, co dla nas jest lepsze, co dla nas jest dobre. W naszym fragmencie znajdujemy dwa pouczenia, dwa nakazy mądrości. Pierwszy z nich, przychodź do domu Bożego, aby słuchać. To jest wezwanie do postawy słuchania. Dom Boży, przychodź do domu Bożego, to miejsce modlitwy. Miejsce uwielbienia, gdzie głosimy słowo, gdzie spotykamy się jako ludzie wierzący. Dla nas to dworcowa. Może w przeszłości, nie może na pewno za krótki czas, Toruńska 63. W sensie duchowym Dom Boży może być każde miejsce. którym gromadzimy się na nabożeństwo, aby spotkać się z Bogiem. Może prosto gdzieś na ulicę. Kaznodzieja zaczyna od słów: pilnuj swoich kroków. To jest taki frazeologiczny związek o charakterze ostrzegawczym. Nie chodzi o dosłownie patrzenie pod swoje nogi, gdy idziesz, żeby tam nie było jakiegoś kamienia czy czegoś, lecz o uważność w działaniu. Dosłownie to oznacza: uważaj, co robisz. Pamiętaj, po co tam idziesz. To wezwanie, aby wejść w Bożą obecność z właściwym nastawieniem serca. Sprawdzić, z jakim sercem ty idziesz. Po co? Świadomie, z czcią przed Bogiem, z gotowością Jego słuchać, a nie z jakąś rutyną czy lekkomyślnością. Przechodź, aby słuchać, mówi kaznodzieja. Problem słuchania jest dzisiaj ignorowany tak często, że większość ludzi nawet nie zauważa, że nie słuchają. Jedynie, gdy podają taki widok, że słuchają, oni po prostu czekają na swoją kolej, żeby odpowiedzieć, żeby coś powiedzieć. To jeden z najbardziej powszechnych, a jednocześnie najmniej uświadamianych problemów relacyjnych pomiędzy ludźmi. Problem słuchania. Dlaczego tak jest? Bo słuchać jest trudniej niż mówić. Gdy mówimy, chcemy wyrazić siebie. Nam trudno kontrolować emocje, milczeć. Badania pokazują, że realnie słuchamy jedynie 25 albo 30% tego, co ktoś mówi do nas. Choć większość ludzi jest przekonana, że wszystko dobrze. Dobrze słucha. Słuchanie było dla nas trudnym. Tego trzeba się uczyć. Słuchanie wymaga wysiłku. Wymaga zrozumienia i przyjęcia drugiej osoby. Wymaga pokory, która dotyka naszego egoizmu. Wymaga skupienia, empatii i panowania nad emocjami. Dla naszego mózgu jest to znacznie trudniejsze niż mówienie czy wykonanie jakiegoś religijnego rytuału. W tym kontekście mówimy, że przychodź, aby słuchać, a nie złożyć jakąś ofiarę. O wiele łatwiej jest coś powiedzieć lub coś zrobić, niż naprawdę posłuchać. Łatwiej jest wykonać rytuał, złożyć ofiarę, wypowiedzieć modlitwę nawet, niż wysłuchać Bożego pouczenia. A jednak wobec Boga liczy się właśnie słuchanie, posłuszeństwo. Jeżeli głębiej to słowo rozważyć. Nie religijna aktywność, nie rytuał, ale serce, które słucha Boga. Dlatego nigdy nie jest za dużo, by przypominać sobie te słowa kaznodziei. Tak w kontekście co niedzieli, gdy idziemy na nabożeństwo. Przychodź do domu Bożego, aby słuchać. Posłuszność jest lepsza ofiarności. Pamiętacie, w historii Izraela był taki król Saul i w chwili, gdy Amalekici wyruszyli przeciw Izraelowi, stała się taka sytuacja. Saul otrzymał wcześniej jasne nakazy od proroka Samuela nie składać ofiaru, a poczekać, aż przyjdzie prorok, pomodli się i to zrobi. To było Boże polecenie, przekazane przez Bożego posłańca. Jednak król Saul uznał, że sam rytuał ofiary jest kluczowy. I od tego rytuału zależy powodzenie w bitwie. A trzeba było walczyć. Szybko trzeba było walczyć. Posłuszeństwo Słowu Boga potraktował jako sprawę drugorzędną. W jego oczach liczyło się działanie, religijny gest, widoczny rytuał, a nie to, co Bóg powiedział. On może zapomniał. I właśnie dlatego Bóg odrzucił Dawida. To nie ofiara była problemem. Saula. To nie ofiara była problemem, lecz serce Saula, które nie słuchało Boga. Same tylko ofiary bez posłuszeństwa Bogu nic nie warte. Religia bez wiary, słowami kaznodziei, są to zło składane przez głupców. Otóż, gdy idziesz do domu Bożego, pilnuj swoich kroków. Przychodź, aby słuchać. To lepsze niż ofiary. Druga rzecz, pouczająca o tym, jak mamy obchodzić się wobec Boga, jest nasze obietnice, ślubowanie. Wersety 3 i 4 wyrażają tą radę. Przeczytamy jeszcze raz. Gdy złożysz przed Bogiem ślub, nie zwlekaj z Jego spełnieniem. Jemu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż składać i nie wypełniać. Zresztą ostatnie, 5, 6 werset kontynuują tą samą myśl o ślubowaniu. Czym jest ślubowanie? Przeczytam cytat ze słownika. Ślubowanie Bogu oznacza uroczyste, dobrowolne zobowiązanie złożone bezpośrednio Bogu, najczęściej w kontekście religijnym. To forma obietnicy, w której człowiek deklaruje wykonanie określonego dobra, podjęcie praktyki duchowej albo rezygnację z czegoś ważnego. W tradycji chrześcijańskiej ma to charakter aktu moralnego i duchowego. Traktowano go bardzo poważnie. O ślubowaniu przeczytaliśmy w naszym tekście takie dwie rzeczy. Po pierwsze, gdy złożysz ślub przed Bogiem, to nie można jego odwołać. A po drugie, nie zwlekaj, żeby spełnić jego. Trzeba zacząć wykonywać od razu, jak było umówiono. Prawo mojżeszowe o ślubowaniu mówi w liczbach, Księga Liczb 32, 30, werset 2. Jeśli mężczyzna złoży ślub Panu albo zobowiązuje się do czegoś przysięgą, nie może łamać swojego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swymi ustami. Podobnie jest opisane jeszcze powtórzonego prawa, 23 rozdział, niemal to samo, co tutaj w Księdze Kaznodzieje. Jak to działa? Jak to działało? Człowiek obiecywał coś Bogu, a w zamian Bóg dawał człowiekowi pomoc. Również zwrócimy się do Księgi 1 Samuela, 1:11. Tam jest opisany znany nam ślub Anny. Anna złożyła przy tym ślub: Panie zastępu, jeśli naprawdę wejrzysz na niedolę swej służącej, wspomnisz na mnie i nie zapomnisz o mnie, i jeśli dasz swej służącej męskiego potomka, to ja oddam go Panu. Po wszystkie dni jego życia i brytwa nie dotknie mu głowy. Taka była modlitwa u Anny. I Bóg odpowiedział na tą modlitwę. Ona urodziła syna, ona prosiła, Bóg to zrobił. I w odpowiedź Anna oddała go do świątyni na służbę, zgodnie z swoją obietnicą. To był taki ślub. Tak zazwyczaj są inne też przykłady w Biblii. A co do nas dzisiaj? Jak to mamy dzisiaj rozumieć? Dzisiaj chcę zwrócić naszą uwagę na dwie rzeczy odnośnie ślubu przed Bogiem. Dla nas ślub nie jest rytuałem. To jest ważne. Robimy to dobrowolnie. Robimy to z miłości, z wdzięczności do Boga. W Nowym Testamencie Jezus podkreślał prawdomowność i prostotę tym, co mówimy, jak wypowiadamy przed Bogiem jakieś obietnice. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. Uczy Jezus Mateusza 5:37. Co powiedział? Tak i zrób. Jeżeli powiedziałeś nie, to dotrzymaj swojego słowa. то не зносить шлюбу, але присува акцент. Важніша є вірність щоденним децизіям, вірність тому, що ти мовиш, як ти діваш, ніж якась урочиста декларація. Шлюб, то друга річ, не купує ласки Божої, я вам так повідав. В Старому Тестаменті шлюби часто товаришили таким просьбом о помоц. Пане, я тобі, а ти мені. Або одротня. Ти зроб щось для мене, то втеди я зроблю щось для тебе. Діть християнин ві, що ласка Божа є Божим даром. Więc шлюб, який складаємо, то не може бути така трансакція з Богом, такий тарг. Ласком єстешми збавені, пише Павел, через віру. Христос офіарував за себе за нас ще задовго до того, як ми уродилися ще. Он був причиною нашого збавіння. І він заплатив дуже велику ціну. Дійсно, вспоминаємо крев Христуса, яка була виляна за наші гріхи. Ми не мусимо ощонгати, заслугувати те збавіння, леч прийняти збавіння, прийняти свою дитячу віру, так, як Бог нам то пропонує. А наш шлюб, наша обітниця перед Богом, то може бути наша відповідь на те, що Бог зробив в нашому житті, на Боже діяння. Пане, хочу жити інакше. Даєш мені таке збавіння, зараз буде все інакше. Наприклад, приймаємо хрестне визнання віри. То є обітниця, то є шлюб. І ми то робимо, поневажно Пан Бог нас збавив, нас змінив. Отож, розмовлялися дійсно о двох таких марнощах, о офєже без послушенства і о шлюбуванню без його сповнення. Надію, що, мої друзі, у вас то вигляда інакше. На сам кінець хочу ще звернути увагу на третю марнощ, яка появиться в тим фрагменті, в тим контексті. Кілька слов о тим повім. Розважаючи тему шлюбування, ситуації, коли чоловік стає перед Богом, би щось йому обіцяти, а злодія описує również спосіб, в який той чоловік модлиться. І власне тут появиться та колейна марність облудної релігійної вільомовності. Модлітва перед Богом – то не тільки праця нашого язика, леч також праця умислу і праця серця. В першому версеті, 5-го розділу читаємо: «Не бонч прендкий в мові, а за ним помислиш, не виповідай слух перед обличчям Бога». Модлимося і мислимо. Мислимо і модлимося. То джава разом. Застановляємося за ним, виповідаємо Боже просьби. То не важливо, чи то ми в капліці робимо, чи то вдома. Модлітва не є потоком просто слов, якихкольвек слов, а то є свідоме ставання перед Богом. Дуже цікаве подає то тлумачення Біблії Паулісту в версеті 2, подобно як і в українському тлумаченню. Бо де дуже троск, там приходить кошмарні сни. То мені то якби вияснює, для чого кошмари вночі сню, бо маєш дуже змартвень. А де множище слова, мова стає ще глупя. Уймуємо то іначе, надмір слов наших здрадза брак мандрощі. Ім вінце непотребних слов, тим вінше ризико, що зачинаємо мовити речі непремишляне. Не знаю, скон вони походять. По просто слова десь самі виходять помимо нашої голови і вилятують. присадзоне, а навіть раньонце, гніле, пусте. Та засада дотичить не тільки молитви. Вона діяла również в наших цеджених розмовах. Вдома, в праці, вśród приятелів, де ми розмовляємо. Вільомовність отвіра дві до блендов непорозумінь і рані близьких нам людей. Подобне поуча нас Księga Przypowieści Соломона, наприклад, 10-19, читаємо, де віля слов, там не устає неправость. А 21-23, хто стреже своїх уст і язика, стреже своєї душі від удренг. Лист Якуба, 3 розділ, додає, «Всі потикаємося у вілю справах, ten jednak, kto nie uchybiał mowie, jest człowiekiem doskonałym. Potrafi on utrzymać w ryzach całe swoje ciało. Kto jest z nas doskonały taki? Drodzy bracia i siostry, zapamiętajmy dziś trzy proste rzeczy, które chronią nasze życie duchowe przed marnością. Po pierwsze, posłuszeństwo wobec Boga. To znaczy nastawienie naszego serca, gdy idziemy przed oblicze Boga. Słuchanie, a nie jakiś rytuał. Po drugie, spełnianie swoich obietnic. Żeby nasze życie było zgodne z tym, co mówisz. Jak powiedziałeś, spróbuj dotrzymać się tego, co obiecałeś. Nawet jeden z drugim. Po trzecie, nasze mówienie, a więc czujność nad językiem, modlitwach, codziennych rozmowach, żeby nasz umysł, gdy modlimy się, on nie zasypiał. Ja wiem, że niektórzy ludzie nawet próbują specjalnie odłączyć umysł, gdy modlimy się, że to jak może bardziej duchownie wygląda, ale tutaj my czytamy inaczej. Ми мусимо мислити і відчувати, що молимо перед Богом. Щоб ми не молили автоматично, безмисленно, з призвичаєння. Бо слова можуть будувати, а можуть теж ранити. Часами молимося або просто розмовляємо релігійним язиком, а чоловік, який обох нас в окулі не розуміє, о що ході. Скунь те слова. Слова могло будувати, могло ранити, а могло бути просто пусте. Браття, сестри, якщо будемо слухати Бога, дотримувати ще слова і стричати нашого язика, тоді наше життя духове не буде марністю. Lecz będzie to mądrością, pełne pokory i jak na końcu przeczytałem, żyj w bojaźni Bożej. Wypełnione Bożej bojaźni. Niech Pan Bóg nam to pomoże. Amen.